Proszę Państwa, dzisiaj dalszy ciąg naszych refleksji o zmianach cywilizacyjnych, które zostały zapoczątkowane w latach 60. i trwają właściwie do dzisiaj z dosyć czasami śmiesznymi, czasami tragicznymi konsekwencjami. Na początku lat 70. taki zespół rockowy T-Rex nagrał przebój Children of the Revolution, czyli Dzieci Rewolucji. I to mógłby być taki kolejny podtytuł naszego dzisiejszego spotkania, chociaż trzeba by właściwie się zastanowić, czy mowa jest o dzieciach, czy nawet, czy ciągle o tych rodzicach. Mówiliśmy o pokoleniu lat 60., które wtedy miało 20-30 lat. Abby Hoffman mówił, żeby nie wierzyć nikomu powyżej 30. No sam miał wtedy 31 lat, co prawda. Ale to jest to pokolenie hipisowskie lat 60. raczej w okolicach studiów, czyli plus minus 20-25 lat. Ich dzieci, jeśli mieli, przyszły na świat pewnie w latach 70., więc jeszcze może to nie one zmieniały cywilizację w latach 70., tylko ci starzejący się hipisi, można powiedzieć emerytowani hipisi, którzy przeszli czasami dosyć skomplikowane koleje losu. Jak o tym myślę, to zawsze mam przed oczyma moich znajomych amerykańskich i tam rzeczywiście taka jedna para, którzy w latach 80. mieli po 40 już i to byli ludzie w gruncie rzeczy zagubieni. Oni skończyli nawet chyba studia, ale byli psychicznie wypaleni, zagubieni, nie mogli znaleźć sobie miejsca w tym świecie amerykańskim, w świecie sukcesu, karier, nie wybudowali domu, nie mieli stałych posad, nie mieli dzieci. I to właśnie tych ludzi ja bym nazwał dziećmi rewolucji czy emerytowanymi hipisami. I drugi mój znajomy, który się z tego wyzwolił, skończył studia, zrobił doktorat i potem został profesorem. Więc różnie te losy hipisów się układały, ale przeciętnie w Ameryce można powiedzieć, że to pokolenie było pokoleniem zmarnowanym. Ci dwaj byli hipisi, byli zwolennicy tego ruchu lat 60., Collier i Horowitz, napisali książkę o destrukcyjnym pokoleniu, Destructive Generation, a więc o pokoleniu, które zniszczyło w gruncie rzeczy dużą część Ameryki przez nie tylko swoje zachowanie, ale przez to, co wprowadzili do obiegu publicznego, w końcu na uniwersytety, do polityki, do życia codziennego, do mediów. To były, jeśli można mówić, wartości w sensie zupełnie neutralnym, to były raczej wartości ujemne. To były różnego rodzaju uzależnienia. Najogólniej można by powiedzieć, to było takie uzależnienie od czegoś, co nazwano instant happiness, czyli takie zaspokojenie natychmiast. Nie myślenie o przyszłości, tylko zaspokojenie natychmiast. Przyzwyczajenie do tego, że jeżeli człowiekowi jest smutno, to można wziąć narkotyki, albo jeżeli chce się dobrze zabawić, no to można iść do łóżka z każdym. Czyli dostępność takiego zaspokojenia tu i teraz, natychmiastowego, która w gruncie rzeczy jest trochę wbrew naturze ludzkiej. I tych ludzi to bardzo kaleczyło. Oni pewnie nie chcieli, mając 20 lat, nie chcieli się uzależniać, chcieli być wolni, ale przychodzi czasami taki moment w życiu, kiedy jeżeli taki człowiek jakoś się nie ustabilizuje, to potem może patrzeć wstecz na swoje życie, że przegapił jakiś moment, że coś go minęło i już nie wróci. I to jest właśnie to pokolenie rodziców, dzieci z lat 70. i późniejszych. To pokolenie rozbitych rodzin. Gwałtowny wzrost rozwodów w latach 60., 70. Samotnie wychowujące, matki samotnie wychowujące dzieci. I skutki tego psychiczne w młodym pokoleniu, dojrzewającym potem w latach 70., 80. To oczywiście nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, to Europy Zachodniej również. Można powiedzieć cywilizacji nawet ponad podziałami, ponad blokami. W Polsce też tam mieliśmy pewnego rodzaju problemy z tym. Ale Ameryka była tym krajem pionierów tej rewolucji seksualnej, obyczajowej, społecznej, bo również wykształciła nie tylko pewien styl zachowania, ale również ideologię. Ideologia, która rozprzestrzeniła się jak pożar prerii w wyniku tych przemian lat 60. Czasami tak ogólnie jest to nazywane New Age, czyli przekonanie, tak najogólniej, że właściwie człowiek jest poddany, jest zdeterminowany przez biologię, przez naturę, że jest częścią tej natury. To troszeczkę jest zakorzenione w filozofii indyjskiej. Beatlesi wędrowali do Indii i buddyzm był niezwykle popularny w kręgach hipisowskich. Że człowiek jest częścią tej jedni, która jest wszechświatem i że człowiek właściwie nie ma specjalnego zadania czy specjalnie jakiegoś nadzwyczajnego powołania czy zadania życiowego. W związku z tym jest rzeczą naturalną, że kieruje się takimi naturalnymi odruchami, zachciankami, które przemijają. No i potem najwyżej można tego żałować. I myślę, że przemiany w latach 70. tych starzejących się hipisów trochę z tego też wynikały, że oni chcieli jak gdyby zatrzymać czas, chcieli mimo wszystko używać życia, a ci o 10 lat młodsi, czy o 15 lat młodsi, widząc to wszystko, zaczynali się buntować po nowemu w sposób, moim zdaniem, jeszcze bardziej idiotyczny. Nie wiem, kto z moich słuchaczy w tej chwili jest wielbicielem kultury punk, ale myślę, że to, co nastąpiło w latach 70., to jest ten pochodzący z Wielkiej Brytanii notabene ruch punkowy, był czymś zupełnie zdumiewającym, dlatego że zamiast odwrócić ten trend takiego użycia, tego szczęścia na zawołanie, tego wszystkiego, co niosło pokolenie hipisowskie, to pokolenie zbuntowało się jeszcze bardziej, zaczęło, to po strojach widać. Dziwaczne te różne irokezy, te glany, te czarne stroje. Muzyka, która straciła zupełnie charakter, powiedziałbym, rozrywkowy, bo jeszcze w latach 60. to zespoły rockowe były nastawione trochę na taniec, na jakąś wspólną zabawę. Ja w każdym razie odbieram muzykę punkową jako zaprzeczenie kultury w ogóle. To jest antykultura w pełni. To jest kult brzydoty, ordynarności, prymitywizmu. Nieprzypadkowo lider zespołu Sex Pistols, który był w awangardzie ruchu punkowego, przybrał pseudonim Johnny Rotten, co się tłumaczy na Jasiu Zgniłek. I ich miny, ich zachowania, to było proroctwo zagłady, no future, prawda, zawołanie punków. Właściwie zamiast tę młodzieżową kulturę Zachodu jakoś odgruzowywać, jakoś stawiać na nogi, to ją dalej niszczono. To jest estetyka nowa, ja nie ukrywam, że czegoś przedtem takiego nie było, tylko nie wszystko, co nowe, jest budujące, bo wydaje mi się, że to pokolenie punkowe niszczyło coś, co jeszcze być może gdzieś było do uratowania. Natomiast w muzyce i w strojach i w zachowaniach punków trudno doszukać się jakichś pozytywnych. Mnie w każdym razie trudno doszukać się jakichś wartości pozytywnych. To jest lata 70. W gruncie rzeczy rewolucja obyczajowa idzie naprzód. Ona przybiera trochę nowe formy. No, nie mamy już tych strojów hipisowskich, nie mamy tych festiwali rockowych na tę skalę, chociaż one trwają, tylko to już nie jest aż tak modne. Natomiast mamy zjawiska na skalę masową, które rozlewają się po społeczeństwach zachodnich falą no, destrukcyjną zupełnie. To znaczy mówię tutaj o narkomanii, rozbitych rodzinach i upowszechnieniu pornografii. To są, czyli rewolucja obyczajowa idzie naprzód. Wolna miłość staje się właściwie niemalże czymś odruchowym. Jeżeli się ogląda filmy amerykańskie z lat 50. i z lat 60. i 70., te społeczno-obyczajowe filmy, to zauważamy ogromną różnicę w tym, w jaki sposób związek dwojga ludzi się rozwija. W latach 50. to jest, można powiedzieć, grzeczne chodzenie ze sobą, a potem ewentualnie ślub, o którym się marzy. W latach 60. jest zrywanie z tym, natomiast w latach 70. właściwie każdy romans filmowy zaczyna się od pójścia do łóżka, a dopiero potem próbuje się rozwiązywać jakieś problemy, które z tego wynikają. I to jest właśnie to instant happiness. To jest to, że to jest całe pokolenie, które i o pół pokolenia młodszych ludzi, lat 70., którzy hołdują temu nastawieniu do życia tu i teraz. Jeżeli coś ci sprawia przyjemność, rób to. Bez większej refleksji o tym, o konsekwencjach. To jest, lata 70. to jest dekada, w której w Ameryce następuje przełom dosyć zasadniczy. Myślę tutaj o ustawie Roe versus Wade. To jest orzeczenie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie dozwolonej aborcji na życzenie w skali federalnej, bo dotąd te ustawodawstwa stanowo czasami się tam przebijały, natomiast orzeczenie Roe vs. Wade z 1973 roku dopuszcza, czy jak gdyby uchwala dopuszczalność aborcji na terenie całych Stanów Zjednoczonych. To orzeczenie wynikało z presji społecznej, ale nawet bardziej z presji elit rządzących Ameryką, które przeszły tą rewolucję lat 60. i chciały aborcji. Chciały tego, żeby pozbawiać się problemu, żeby kobieta mogła się pozbawiać problemu wynikającego z nieodpowiedzialnego seksu. To orzeczenie oparte było zresztą na kłamstwie. I to jest charakterystyczne, że orzeczenie o tak fundamentalnym znaczeniu dla historii społecznej Stanów Zjednoczonych oparte było na kłamstwie pewnej kelnerki z Teksasu, która była ukryta pod tym imieniem Jane Roe, a która zeznała, że została zgwałcona, co było nieprawdą. I promując wizerunek tego nieszczęścia, prawnicy, którzy chcieli doprowadzić do tego orzeczenia, doprowadzili, można powiedzieć, budząc pewnego rodzaju emocje w społeczeństwie. No i od tamtej pory to orzeczenie funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. Aborcja staje się takim hasłem, taką osią pewnego sporu fundamentalnego, nie politycznego nawet. Polityka w tym momencie to byłoby za mało. To jest metapolityka. Dlatego, że jeżeli mówimy o płaszczyźnie politycznej, to z reguły jednak mamy do czynienia ze sporem, z debatą o ustrój polityczny, o wysokość podatków, o politykę emigracyjną, zagraniczną, gospodarczą, różne pola działalności politycznej. Natomiast jeżeli dotykamy aborcji, to jest wejście w sferę, której dotąd w ten sposób nie regulowano prawnie. Oczywiście aborcje się zdarzały one były nielegalne, ale się zdarzały. To rzeczywistości to zmieniło rzeczywistość amerykańską o tyle, że zalegalizowano ten proceder. Stał się on dopuszczalny i to powoduje zmianę w mentalności. Jeżeli coś jest dopuszczalne, no to w zasadzie nie może być niedobre. Takie skojarzenie to zawsze budzi. Natomiast to orzeczenie Sądu Najwyższego dotknęło kwestii dosyć fundamentalnej, czym jest życie człowieka i kto ma prawo o nim decydować. I to od tamtej pory ta sprawa staje się, można powiedzieć, kością niezgody, czy osią politycznego sporu, chociaż właściwie czystej polityki to nie dotyczy. To dotyczy światopoglądu. To dotyczy dosyć fundamentalnej kwestii, kto i jakie prawa może sobie uzurpować. I czym jest życie człowieka. W tym orzeczeniu Roe vs. Wade, notabene, przeważył głos sędziego Blackmuna, który arbitralnie stwierdził, że życie ludzkie zaczyna się tam w którymś tygodniu ciąży. Bo tak uchwalono to, że aborcja jest dopuszczalna od pewnego, od któregoś tam tygodnia ciąży, a od którego, no to sędziemu Blackmunowi wydawało się, że tam od któregoś. Czyli to w sensie filozoficznym, medycznym nie jest żadna odpowiedź. Bo właściwie niby dlaczego wtedy. Z tym zresztą istnieje problem do dzisiaj, bo kiedy zaczyna się życie ludzkie, to albo od poczęcia, albo potem to już nie wiadomo kiedy. Etyk nowozelandzki Peter Singer twierdzi, że nawet do 12 roku życia dzieci właściwie nie są w pełni osobami. Więc wkraczamy tutaj na pole minowe cywilizacji w ogóle. Kwestia aborcji jest o tyle fundamentalna dla tego przełomu lat, tych rozwoju cywilizacji w latach 70., że ona dotyczyła istoty rewolucji seksualnej. Otóż rewolucja seksualna lat 60. i 70. polegała na oderwaniu aktu seksualnego od prokreacji, ale również oderwaniu go od jakiegokolwiek zobowiązania. Już nie mówię miłości, ale nawet zobowiązania. Można powiedzieć, że hipisi i pokolenie o połowę młodsze z lat 70. zaczynało traktować seks jako zupełnie normalną rozrywkę. To już nie był związek jakiś pogłębiony dwojga ludzi, z których mogła wynikać prokreacja, tylko prokreacja stawała się zagrożeniem. Należało zapobiec prokreacji na wszelkie sposoby, bo ona była zagrożeniem dla wygody, natomiast przyjemność miała pozostawać ta sama. I tutaj dochodzimy do tego, czym jest prawo i czym jest obowiązek. Czym jest zobowiązanie jakichkolwiek własnych czynów. Cywilizacja zachodnia, można powiedzieć, poślizgnęła się dramatycznie na kwestii aborcji, bo upowszechniono wówczas, w latach 70. przekonanie, że prawo do szczęścia jest nieograniczone, natomiast zobowiązania wynikające z konsekwencji wolności można sobie dowolnie uchwalać i dowolnie regulować, nawet kosztem życia. Bo taka jest w gruncie rzeczy wymowa orzeczenia Roe vs. Wade. Konsekwencją tego już później, w latach 80. mamy rozwój technologii in vitro i dochodzi jeszcze mocniej do oderwania aktu seksualnego od prokreacji w ten sposób, że seks już zupełnie może służyć tylko i wyłącznie rozrywce, podczas gdy prokreacja może następować sztucznie w laboratorium. I konsekwencje tego, jak gdyby postęp medyczny i techniczny zaczął iść w kierunku produkowania ludności. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale zmiana w stosunku do aborcji To jest oczywiście konsekwencja wprowadzenia pigułki antykoncepcyjnej z lat 60., ale w latach 70. pewne sprawy stawały się oczywiste. To się rozlało na społeczeństwo. Większość społeczeństw zachodnich była w tym momencie już za prawem do aborcji na życzenie. To wynikało właśnie z tej filozofii szczęścia natychmiast i z tego, że człowiek nie jest stworzeniem, tylko stwórcą. Hillary Rodham Clinton, późniejsza kandydatka na prezydenta, żona prezydenta Billa Clintona, która była aktywistką studencką w latach 60., powiedziała kiedyś: nas nie interesuje zmiana społeczna, nas interesuje zmiana człowieka. I wydaje mi się, że to jest kwintesencją tego wszystkiego, co działo się w latach 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie. Bo co to znaczy zmiana człowieka? Co to znaczy stworzenie nowego człowieka? Przypomnijmy, że takie ambicje mieli komuniści, bolszewicy. Hasło rewolucji bolszewickiej w gruncie rzeczy było bardzo podobne. Jak rozumieć tego nowego człowieka? Przypuszczam, że pani Clinton wówczas dokładnie tego sobie nawet nie uświadamiała. Chciała najpierw zburzyć starego człowieka, stworzyć jakiegoś nowego. Tylko że ten nowy człowiek, który wyłaniał się z tej rewolucji lat 60. i 70., był człowiekiem bez natury, bez ograniczeń i bez zobowiązań i miał być całkowicie wolny w czynieniu tego, co mu się zachciało. Natomiast konsekwencje tych czynów miały i tak ponosić społeczeństwo albo ktoś inny. To jest anarchiczne podejście do moralności, można powiedzieć, w 100%. To wszystko ubierano wówczas w latach 60., a zwłaszcza 70., w coraz bardziej modną ideologię, czy taką mistyczną quasi-religię New Age, w której gubiła się istota czy natura człowieka jako osoby. Przypomnijmy, w chrześcijaństwie człowiek jest osobą złożoną z ciała i z duszy. Słowo dusza dzisiaj brzmi dosyć staroświecko, ale przyjrzyjmy się, co my mamy poza ciałem. Mamy rozum, mamy pamięć, mamy uczucia, emocje, sumienie, niektórzy mają zwłaszcza, więc to są takie składniki, jeśli ktoś może powiedzieć, niematerialne, ewentualnie funkcjonalne, wynikające z funkcji naszego organizmu, ale one są równie ważnym składnikiem naszej osoby. Jeżeli je się zagubi, no to staczamy się do roli, no nawet poniżej zwierząt, bo zwierzęta mają instynkt, ale taki czasami bardzo rozwinięty. Czym jest przywiązanie psa? No coś bardzo, to jest coś bardzo zastanawiającego, rozwiniętego. Pod tym względem upodobania seksualne hipisów i ich następców, żeby schodziły troszeczkę poniżej tamtych instynktów psich. Beatlesi kiedyś nagrali taki przebój pod tytułem Why don't we do it in the road? Dlaczego tego nie robimy na ulicy? No to jest właśnie dobre pytanie. W latach 70. seks stawał się takim towarem powszechnego użytku, czymś oczywistym, co w gruncie rzeczy nikogo nie powinno krępować. To już nie było żadnego tabu. Przypomnijmy sobie taki przebój Jane Birkin i Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus. No, to nazwano wówczas pornofonią, to znaczy to był nagrany niemalże z muzyczką akt seksualny. I to szło w kawiarniach, publicznie, dzieci słuchały, wszyscy to podziwiali jako modny przebój. Czyli przełamywanie tabu obyczajowego w kontekście aktu seksualnego, który stawał się czymś zupełnie oczywistym, naturalnym i nigdy nie ukrywanym. Większym tabu było przywiązanie do tradycyjnych wartości. O tym lepiej było nie mówić. religia, no to religie były różne, nie wiadomo, która słuszna, to najlepiej jest lepić wszystkie do kupy i Jesus Christ Superstar, prawda? Słynny musical z lat 70. Można, ktoś, kto nie znał tego musicalu, mógłby powiedzieć, no zaraz, chwileczkę, to jest właśnie jakaś odrodzenie myśli chrześcijańskiej. Otóż polecam Państwu ten tekst, bo on właśnie jest mi zupełnie przeciwnym. To znaczy, on pokazuje Chrystusa jako nieudanego Mesjasza, człowieka, któremu się nie udało właściwie. Dobrze chciał, ale źle wyszło. Przełamywane jest tabu obyczajowe, ale można powiedzieć, coraz głębiej ukrywane są, czy jakby w ogóle odrzucane poglądy chrześcijańskie o tym, że człowiek jest osobą, że ma też tą część, można powiedzieć, niematerialną i że ona dyktuje nam czasami standardy zachowania. To się nazywa sumienie. No ale sumienie, tak powiem, przestało być modne w latach 70. Mamy krajobraz społeczny lat 70., w którym na przykład rodzą się gigantyczne fortuny firm, które produkują pornografię, filmy pornograficzne. To jest jeden z największych biznesów lat 70. Mamy na masową skalę handel narkotykami i narkomanię. Dziedzictwo lat 60. również. Dziedzictwo wojny w Wietnamie. Ale jeżeli mówimy o tym, że narkomania w Ameryce rozprzestrzeniła się w wyniku wojny w Wietnamie, to jednak warto zapytać, a dlaczego nie rozprzestrzeniła się o pokolenie wcześniej w wyniku wojny w Korei? Przecież amerykańscy żołnierze przeżywali w Korei również straszne różne sceny i wówczas nie wracali znarkotyzowani i tak pokaleczeni w sensie na całe pokolenie. A Wietnam to zrobił. Czy to więc tylko wojna? Nie, to jest związane również z tymi odruchami zaspokajania natychmiast, jak również z działalnością komunistów, dlatego że wiadomo, że handel narkotykami wykorzystywało KGB w wojnie z armią amerykańską. To są rzeczy może nie bardzo popularnie znane, ale w każdym razie udowodnione. Więc fortuny tych szefów, pornografia, rozbite rodziny i mamy koniec lat 70., kiedy wydaje się, że zaczyna następować wyhamowanie tego procesu destrukcji. Mamy, to się nazywa w Ameryce milcząca większość, prawda? Milcząca większość wygrała wybory, wybrała prezydenta Nixona pod koniec lat 60., pokonując kandydata lewicy, senatora McGoverna. I w Partii Demokratycznej pod koniec lat 60. wygrywa Jimmy Carter, zdobywa prezydenturę i wydaje się, że to szaleństwo społeczne może troszkę wyhamować. A już szczególnie, kiedy 4 lata później wygrywa republikanin Ronald Reagan. I to jest, wchodzimy teraz w lata 80., kiedy pojawia się czynnik, który też mógłby zahamować te zmiany, mianowicie epidemia AIDS. Początek lat 80., pierwsze te przypadki AIDS, Rock Hudson, czy potem Freddie Mercury, to trochę później, ale słynny aktor Rock Hudson, to jest chyba połowa lat 80. No i to budzi pewną refleksję na temat zachowań seksualnych, szczególnie w kontekście zachowań homoseksualnych. I teraz odwołam się do pewnego doświadczenia, które miałem w Ameryce w połowie lat 80., mianowicie Castro Street w San Francisco. To była ulica zamieszkana przez homoseksualistów. którzy napierali już, byli tak silnym lobby w mieście, że opanowali Radę Miejską i zresztą to było troszeczkę przed 85 rokiem, ja widziałem sztukę teatralną, która się nazywała The Exercise of Justice, czyli wymiar sprawiedliwości. Ona dotyczyła epizodu, który rzeczywiście miał miejsce w San Francisco, mianowicie o propagandzie homoseksualistów i o wejściu dwóch z nich do Rady Miasta i o reakcji innego członka tej Rady Miejskiej, emerytowanego policjanta i weterana wietnamskiego, który ich dwóch zastrzelił. Notabene cała ta historia prawdziwa działa się w tym samym czasie, kiedy nastąpiło masowe samobójstwo członków sekcji Świątynia Ludu, Jim Jones. Był taki prorok takiej sekty Świątynia Ludu, Jim Jones, który uwiódł kilkaset osób, jeszcze wyciągnął ich do Gujany w Ameryce Południowej i tam oni popełnili zbiorowe samobójstwo. 910 osób jednocześnie popełniło samobójstwo. To był dla opinii amerykańskiej szok, bo to były dzieci, czy kuzyni, czy ktoś, jakiś tam ludzi z sąsiedztwa czasami. I w tym momencie ten były policjant nie wytrzymał i tych homoseksualistów zastrzelił. Efekt tego był bardzo ciekawy, dlatego że on został skazany na 8 lat więzienia za zbójstwo i zaczęły się masowe demonstracje w poparciu tego wyroku i przeciwko temu wyrokowi. Otóż dla środowisk homoseksualnych to była śmieszna kara za zabójstwo, a dla środowisk antygejowskich to była, można powiedzieć, niezasłużona kara za coś, co i tak należało zrobić. Nie wchodząc w ten wymiar sprawiedliwości idealny, bo pewnie jego na ziemi nie ma, problem zaognił konflikt i w gruncie rzeczy z tego konfliktu środowiska homoseksualne wyszły zwycięsko, dlatego że burmistrzem San Francisco została zwolenniczka tego lobby gejowskiego i przez następne wiele lat rządziła tym miastem. Czyli mamy do czynienia z nowym etapem rewolucji społecznej, mianowicie apoteozą homoseksualizmu. W 1987 roku ukazał się w takim niszowym pisemku artykuł dwóch autorów, którzy opisali scenariusz, w jaki homoseksualiści powinni postępować dalej, żeby zdobywać wpływy i opanowywać życie społeczne. A więc na przykład przedstawianie się jako ofiar. Homoseksualista zawsze był w kontekście jakiejś ofiary przedstawiany. Dalej, wybitni ludzie byli homoseksualistami. I tak dalej, i tak dalej. To był scenariusz, który przewidywał taki długi marsz homoseksualistów przez instytucje społeczne, medialne głównie, przez show business. W latach 80. przecież mamy do czynienia również ze zjawiskiem zupełnie nowym. Mamy przecież rock and roll, coraz ostrzejszy. Mamy death rock, mamy Black Sabbath, Led Zeppelin, coraz ostrzej grające te zespoły. Pojawia się taki rock o zabarwieniu satanistycznym w gruncie rzeczy. Mamy punk, ale pojawia się new wave, śpiewanie łagodne, melodyjne, boys bandów, które w gruncie rzeczy są nośnikami tej kultury homoseksualnej. Zahaczyliśmy już tutaj o lata 80., ale to się zaczęło jeszcze pod koniec lat 70. To, co wydawało się w latach 80., na samym początku, Ronald Reagan, nowa polityka gospodarcza, inny stosunek do prywatnej własności, do kolektywizmu, już nie mówię o jego zdeterminacji do walki z komunizmem, co zupełnie nie było pomyśli tego pokolenia lat 60. Takim charakterystycznym przedstawicielem tamtego pokolenia, które dojrzało, zdobyło coraz większe wpływy, ale powiem dosyć brutalnie, ani trochę nie zmądrzało, był językoznawca Noam Chomsky. Człowiek, który nienawidził Ameryki po prostu. On był, można powiedzieć, to jest taki nowy neomarksizm. Taki właśnie, takie dążenie do stwarzania nowego człowieka, rujnowania dotychczasowej tkanki społecznej, a więc rodziny, prokreacji w dawnym stylu i w gruncie rzeczy pochwalania wszystkiego, co jest związane z przemocą, z władzą opartą na przymusie. Nie dziwiło to, że ci aktywiści lat 60. niektórzy, jak Tom Hayden czy jego przejściowa żona Jane Fonda, popierali komunistów wietnamskich przeciwko armii amerykańskiej. Noam Chomsky też, on do końca, niedawno chyba umarł, był orędownikiem walki ze Stanami Zjednoczonymi jako obywatel amerykański. Ale to jest taki symptom, to jest taki, może być symboliczny przejaw pewnego ruchu, który ruszył przez uczelnie amerykańskie. Później, chyba 10 czy 15 lat później, analiza takiego socjologa amerykańskiego pod tytułem Zamknięty umysł. To po polsku też wyszło. Co się stało z Uniwersytetem Amerykańskim w wyniku ekspansji tego pokolenia, pokolenia lat 60., tych ludzi, których ja nazywam emerytowanymi hipisami, znaczy tych, którzy się nie zdemoralizowali do końca, nie stali się bezdomnymi. Następne zjawisko, wzrost liczby bezdomnych na ulicach amerykańskich. I to nie z biedy, to z wykolejenia bardzo najczęściej. To oni, ci, którzy się nie wykoleili, poszli na uniwersytety i zaczęli tam lansować nową socjologię, nowy rodzaj myślenia w ogóle o konstrukcji nowego społeczeństwa. No w gruncie rzeczy odwołując się do marksizmu kulturowego Antonia Gramsciego, włoskiego komunisty z początku XX wieku. Czyli to, co mogło stać się pewnego rodzaju zahamowaniem tej rewolucji obyczajowej lat 60. i 70., epidemia AIDS i rządy Reagana, tej zmiany właściwie nie przyniosły. Pokolenie japisów oczywiście, że w pewnej mierze zajęło się biznesem, robieniem karier, a nie uprawianiem seksu na ulicy, ale te zjawiska zaczęły się mieszać. To znaczy w pokoleniu japisów wolna miłość również była dopuszczalna, dozwolona i powszechnie akceptowalna. Lata 80. wobec tego, w lata 80. Ameryka i świat zachodni wszedł w gruncie rzeczy już w dużej mierze rozbrojony w sensie cywilizacyjnym. Te podstawy cywilizacji, a więc trwała rodzina, przywiązanie do prawa, które nie tylko reguluje nasze życie, ale również jest pewnego rodzaju zobowiązaniem. Czyli indywidualna korzyść, społeczna odpowiedzialność. Jeżeli ktoś się stoczył z własnej woli, to oczekuje, że społeczeństwo go podźwignie. No, społeczeństwo może się pochylić i wyciągnąć kogoś z kłopotów, ale naprawdę nie musi. Natomiast powstaje filozofia, w której ci, którzy najwięcej rozrabiają, potem najbardziej domagają się pomocy. No, to trochę przypomina utopię marksistowską. To trochę przypomina utopię marksistowską od każdego wedle potrzeb, przepraszam, od każdego według możliwości, każdemu według potrzeb. To jest utopia, która w gruncie rzeczy zaczyna panować na Zachodzie. Dziękuję. na tym skończę. Dziękuję bardzo.